Temat tygodnia.
Witamy Państwa w nowym roku w podcaście Temat tygodnia. Karolina Lewicka oraz moje gościnie Anna Dąbrowska oraz Katarzyna Kaczorowska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Autorki tekstu, który znajdą Państwo w tym tygodniu w tygodniku Polityka, tekstu zatytułowanego Rodzina.pl. I jest to tekst o rodzinie Karola Nawrockiego, kandydata na prezydenta, niby niezależnego, ale tak naprawdę kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Kiedy 24 listopada PiS prezentował w Krakowie kandydaturę Karola Nawrockiego, to przedstawiający go profesor Andrzej Nowak mówił tak: przede mną wspaniała rodzina kandydata, wspaniała żona i troje dzieci, w tym dorosły syn. Sam kandydat dorzucił wtedy w przemówieniu, że pierwszą lekcją odpowiedzialności za Polskę jest rodzina. Wy w swoim tekście przywołujecie słowa Jarosława Kaczyńskiego, który stwierdził, że Nawrocki ma jeszcze jeden atut. To jest rodzina. Przyjrzałyście się zatem rodzinie kandydata i czego można się dowiedzieć i dlaczego to wcale nie było aż takie łatwe, Anna Dąbrowska?
Rzeczywiście, kiedy zaczęłyśmy z Katarzyną zbierać materiał do tego tekstu, uznałyśmy, że to właściwie do takiego świątecznego numeru chętnie sztabowcy, nawet sama rodzina Karola Nawrockiego, jego znajomi, przyjaciele coś nam o nim opowiedzą. Zaczęłyśmy, no, zgodnie z zasadami rzetelności dziennikarskiej, zwróciłyśmy się do pana Karola Nawrockiego z prośbą o rozmowę z nim, z jego małżonką, którą zresztą, tak jak powiedziałaś, przedstawił w hali Sokoła. Uznałyśmy, że nie będzie to żaden problem dla nich, aby coś szerzej o sobie opowiedzieli. Zwróciłyśmy się do szefa sztabu PiS-u z prośbą o ten kontakt, jakim wpisano Karola Nawrockiego. No i usłyszałyśmy stanowcze nie. Takim argumentem, jednym z głównych, który Paweł Szefer nagle przekazał, było to, że to jeszcze nie jest czas, aby ten ważny atut wyciągać na tym etapie, no jeszcze można powiedzieć, prekampanii, która się za chwilę oficjalnie rozpocznie. No więc uznałam, że no, faktycznie jest ta rodzina uznawana za jakiś duży atut, aczkolwiek w trakcie już zbierania materiału do tego tekstu okazało się, tutaj powiem tak od strony małżonki kandydata na prezydenta, że może i ona, jest ona uznawana za jakiś atut, ale no, uznano, że to jeszcze nie jest ten etap, również dlatego, że pani Nawrocka potrzebuje szkolenia, że nie czuje się ona jeszcze pewnie w takich, no, medialnych rozmowach. No zresztą, jak okazało się w tym ostatnim czasie szczególnie, sam pan kandydat nie jest jeszcze do tego przygotowany.
Właśnie chciałam o tym powiedzieć, że i Karol Nawrocki potrzebuje jeszcze takich treningów i szkoleń. Marta Nawrocka, jak piszecie, ponoć silna, niezależna, z własnym zdaniem nie przeprowadziła się do Warszawy za mężem, nadal mieszka w Gdańsku, ponoć ma dobrą kondycję fizyczną. Kwestia syna Daniela. Kasiu, ciebie o to zapytam, bo to jest rzecz, która także jest poczytywana za atut kandydatowi.
No myślę, że zdecydowanie tak, bo poza tą sferą takich, powiedziałabym, plotek, niedopowiedzeń, które pewnie po Gdańsku krążyły od dawna, no to stanął publicznie i powiedział podczas jednej z konwencji, że Daniel nie jest jego biologicznym synem. I wydaje mi się, że dla każdego dojrzałego człowieka świadomość, że ktoś ma w sobie tyle odwagi, żeby wychować nie swojego syna, tak to ujmę, bo Daniel Nawrocki mówi o Karolu Nawrockim, że to jest ojciec, że on go wychował. No to jest atut, jakby na to nie patrzy. Ja się zresztą zastanawiałam dość długo nad tą strategią wykorzystywania rodziny, bo oczywiście ona nie jest przywilejem Prawa i Sprawiedliwości i jednego kandydata, bo to jest właściwie powszechna tradycja na całym świecie, przy wyborach prezydenckich, że ta rodzina jest przy tym kandydacie, no bo siłą rzeczy to będzie zawsze pierwsza dama. Ta karta rodzinna, ona jest dość intensywnie wykorzystywana tak naprawdę przez wszystkich. I pomimo tego, że ta rodzina jest ciągle jeszcze otoczona takim swoistym kordonem ochronnym ze strony sztabu Prawa i Sprawiedliwości, to jednak są widoczne takie pojedyncze, nazwijmy to, sygnały jaskółki pokazujące te rodziny. No wczoraj Karol Nawrocki przysłał zdjęcia z Orszaku Trzeci w Gdańsku. Tuż przed świętami, chyba w Wigilię, wrzucił rodzinne zdjęcie przy choince, na którym również oprócz dzieci jest jego siostra i jego mama. Więc ta rodzina rzeczywiście będzie bardzo obecna, mocno obecna w czasie kampanii. Myślę też, że atutem z punktu widzenia potencjalnego młodego wyborcy może być Daniel Nawrocki, bo to jest młody człowiek, który idzie na zwarcie z przeciwnikami swojego taty, to widać po jego wpisach na Twitterze, że on się nie boi, by, mówiąc językiem młodzieżowym, odwinąć przeciwnikowi, czy komuś, kto go krytykuje, czy kto krytykuje jego tatę. Więc ta historia ustanowienia Daniela, ona ponad podziałami politycznymi, patrząc na nią z zewnątrz, z boku, ona rzeczywiście jest atutem. Tutaj trudno w jakikolwiek sposób podjąć jakikolwiek wątek krytyczny. Natomiast ja się zastanawiałam nad jeszcze jedną taką kwestią, w ogóle nad kandydaturą Karola Nawrockiego, bo mam wrażenie, że trochę nam gdzieś umknęło strategiczne, długofalowe działanie Prawa i Sprawiedliwości. Karol Nawrocki po doświadczeniu bycia dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, po pójściu na zwarcie z profesorem Pawłem Marcewiczem, oczywiście przy wsparciu wicepremiera i ministra kultury Piotra Glińskiego, został przedstawiony jako kandydat na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Został tym prezesem w zamian za to, że opozycja dostała Rzecznika Praw Obywatelskich. Zadecydowały o tym trzy głosy PSL. I patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, myślę, że należałoby postawić pytanie, czy już wtedy tak naprawdę Karol Nawrocki nie był brany pod uwagę jako kandydat na prezydenta w jakiejś długofalowej perspektywie, biorąc też pod uwagę to, że Instytut Pamięci Narodowej jest jednostką publiczną z gigantycznym budżetem i z bardzo dużymi możliwościami takiego budowania obecności prezesa na poziomie parterowym. Po prostu są pieniądze na to, żeby on mógł jeździć po całym kraju z różnego rodzaju działaniami patriotycznymi, czyli by zaspokajać to środowisko, które potencjalnie będzie na niego głosować.
Koalicja Polskich Spraw, pamiętamy te propozycje ze strony Mateusza Morawieckiego, tak? Czyli tę rękę wyciągniętą w kierunku Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy też pewnie Konfederacji także. To ja jeszcze uzupełnię ten wątek Daniela, o którym obszernie piszecie w swoim tekście. Marta Nawrocka urodziła syna jako 17-latka. Po ślubie Karol Nawrocki usynowił chłopca, gdy ten miał 2 lata. Dziś wypowiada się o nim w samych superlatywach. Daniel pracował w tym orlenowskim Dzienniku Bałtyckim. Startował też w wyborach samorządowych w 2024 roku do Rady Miasta. Był członkiem Młodzieżowej Rady Sportu Zarządu PiS-u. Studiuje prawo i to on zapowiadał ojca z hali Sokoła w Krakowie. Poznaliśmy też mamę i siostrę Ninę, która jest cukiernikiem. Trudno było wam ustalić zatrudnienie Marty Nawrockiej. W końcu się udało. Pomorski Urząd Celno-Skarbowy w Gdyni. Dlaczego to taka tajemnica?
Rzeczywiście bardzo trudno było nam w ogóle namówić kogokolwiek na rozmowę ze służby celnej, czy tam z Gdańska, czy z centrali z Warszawy na temat pani Marty Nawrockiej. No a to dlatego, że ona jest funkcjonariuszem służby publicznej i no, oni mają zakaz wypowiadania się i manifestowania swoich poglądów politycznych. Z naszych ustaleń wynika, że pani Marta, ona nie zrobiła tam jakiejś oszałamiającej kariery. No na pewno to, że PiS był przez 8 lat u władzy, jej to w żaden sposób w tej karierze nie pomogło. No, 15 lat konsekwentnie tę karierę w służbie celnej pomorskiej budowała. Z tego, co ustaliliśmy, jest taką funkcjonariuszką, która pływa na statkach, no działa w akcjach, nie siedzi za biurkiem. Aczkolwiek no, uznałyśmy, że skoro pojawiła się u boku swojego męża w hali Sokoła, również 6 grudnia rozdawała z nim w jednym z gdańskich przedszkoli prezenty mikołajkowe, no, to był ewidentnie element kampanii wyborczej, no to też mamy prawo coś my o niej napisać, jakby sam Karol Nawrocki sztabpis dał nam do tego prawo. No ale ze względu na to, że jako funkcjonariuszka obowiązują apolityczność, no żadnych kontaktów z prasą takich bardziej bezpośrednich na razie na ten moment nie przewidziano. Z naszego punktu widzenia pani Marta Nawrocka, to też wynika z prawa, no powinna jednak wziąć urlop w służbie. Z naszych ustaleń wynika, że to się na razie nie wydarzyło.
Przypomnijmy także, że Karol Nawrocki zapowiedział, że kiedy wybory zostaną oficjalnie zarządzone, to on też weźmie urlop w Instytucie Pamięci Narodowej. 8 stycznia marszałek Hołownia poinformuje o tym, jaki będzie kalendarz wyborczy, ale oficjalnie zarządzi wybory 15 stycznia, czyli pewnie to będzie ten moment, kiedy prezes IPN-u pójdzie na urlop. Zostawiamy rodzinę i wracamy do samego kandydata Karola Nawrockiego. Ostatnio szerokim echem odbiły się słowa profesora Antoniego Dudka o Nawrockim, które padły w rozmowie profesora Dudka z doktorem Jarosławem Kuiszem. Historyk mówił tak: ja jako człowiek związany z IPN-em miałem okazję zobaczyć Nawrockiego w kilku sytuacjach i mam na ten temat wyrobiony pogląd. To jest człowiek bezwzględny i zdeterminowany, żeby odnieść sukces. I na razie idzie od sukcesu do sukcesu. To jest człowiek, który nie ma zahamowań, na przykład w egzekwowaniu różnych swoich decyzji, także personalnych. Jest to jeden z najbardziej niebezpiecznych ludzi, jacy się pojawili w polskiej przestrzeni publicznej. Jako prezydent będzie zdolny do działań, do których żaden z jego poprzedników, nawet Andrzej Duda, nie był zdolny. To koniec cytatu z profesora Antoniego Dudka. Odpowiedział mu Karol Nawrocki na portalu X: potwierdzam, w sprawach Polski i Polaków jestem zdeterminowany i efektywny od lat, miłego dnia. Odpowiedział także Dudkowi sam prezes Kaczyński na konferencji prasowej, robiąc, jak to zwykle Jarosław Kaczyński, zarzuty profesorowi Dudkowi dotyczące przeszłości, wyciągając mu jakąś obecność na konferencji socjalistycznej młodzieży pod koniec lat 80. Jak wiemy, etykietka komunista albo postkomunisty to jest etykietka, jaką Jarosław Kaczyński bardzo chętnie z wszystkim swoim przeciwnikom przypina. Ale o tym, że Karol Nawrocki jest człowiekiem bardzo nastawionym na cel, o doskonałej kondycji, niezwykle wytrzymałym i piekielnie pracowitym, słyszałam też z wielu innych źródeł. Kiedy teraz po tych kilku tygodniach obecności publicznej Karola Nawrockiego patrzycie na niego i jego aktywność, to jakie są wasze refleksje? Katarzyna Kaczorowska.
Myślę, że z racji tej aktywności, czy też jakby powiedział profesor Dudek bezwzględności, został tym kandydatem. Ja już mówiłam, kiedy rozmawiałyśmy ostatni raz o Karolu Nawrockim, że on będzie gryzł trawę, żeby dojść do celu, po prostu. I to widać. To widać w jego determinacji, to widać w tym, że on nie boi się iść na takie zderzenia, no przecież te ping-pongi słowne na Twitterze nie dotyczą tylko odniesienia się do profesora Dudka, ale również na przykład do tego, co mówi premier Donald Tusk, więc takich ping-pongów za chwilę będziemy mieli więcej. Co więcej, wydaje mi się, że przed nami jest też fala procesu w trybie wyborczym, bo profesor Dudek, mówiąc to, co powiedział o Karolu Nawrockim, zastrzegł jednocześnie, że on nie będzie wchodził w szczegóły z ostrożności procesowej. I były zapowiedzi ze strony Karola Nawrockiego procesów o zniesławienie dotyczące wywiadów, które pojawiły się w ostatnim czasie, szalenie krytycznych wobec niego. Właśnie jeśli chodzi o jego sposób zarządzania zespołami ludzkimi, relacji z ludźmi, przede wszystkim w Gdańsku, w Muzeum II wojny światowej i w związku z przyjęciem Westerplatte, do takich procesów nie doszło i wydaje mi się, że za chwilę rzeczywiście będzie tak, że w momencie ogłoszenia oficjalnej kampanii prezydenckiej będziemy mieli cios za cios, czy pojawi się krytyka Karola Nawrockiego i w odwecie prawdopodobnie będzie proces w trybie wyborczym. Jeżeli krytykujecie, to mówcie o konkretach, a nie ogólnie, że będzie zdolny do działań, do których żaden z jego poprzedników, nawet Duda, nie był zdolny. No, ja bym powiedziała, że wybór Karola Nawrockiego na kandydata no właśnie chyba jest taką próbą zaprzeczenia Andrzejowi Dudzie, który jest, no, z jednej strony jest całkowicie zależny od swojej partii, wydaje się, że jest kompletnie niezdolny do samodzielności, ale z drugiej strony nie widać w nim jakiejś takiej woli walki, determinacji. No, różne określenia podamy na temat Andrzeja Dudy, nie o to chodzi, ale wydaje mi się, że rzeczywiście jeżeli, bo nie wiemy, kto wygra wybory, ale gdyby wybory wygrał Karol Nawrocki, to sytuacja polityczna w Polsce naprawdę uległaby drastycznemu przyspieszeniu.
O tym jeszcze, jakie mogą być konsekwencje, porozmawiamy. Zanim oddam głos Annie Dąbrowskiej, to jeszcze przypomnę badania Ibrisu dla polityki, które zostały opublikowane jeszcze w starym roku. To były badania zarówno jakościowe, jak i ilościowe. I wtedy jeszcze, kiedy pytano Nawrockiego, nikt go nie kojarzył, a jak już to z tym kiepskim odczytanym przemówieniem w Krakowie. Badani w ogóle podczas badań fokusowych nie dawali się wciągnąć w dyskusję, bo nie wiedzieli, z kim mają do czynienia. Chętnie dywagowali o Marku Jakubiaku i konkluzja była taka, że kandydat jest czystą kartą i można ją dowolnie zapisać, ale przez tych kilka tygodni sporo się zmieniło, bo o ile w listopadzie roku 24 Nawrockiego nie znało 46% pytanych, to obecnie to tylko 12%. Jest na 6. miejscu w rankingu zaufania, to Ibris dla Onetu. Grudniowe sondaże pokazują też nieznaczny trend wzrostowy dla Nawrockiego, bo te wyniki, jakie notuje w przedziale 28-30%, zaczynają go zbliżać do średniego poparcia PiSu, które jest nieco powyżej 30%. Anna Dąbrowska.
Rzeczywiście to poparcie dla Karola Nawrockiego rośnie i z moich informacji wynika, że sztab PiS mocno się ucieszył, że wybór Karola Nawrockiego będzie prezydent Warszawy, który ma już na starcie wysokie poparcie. W związku z tym PiS mocno skupił na takiej negatywnej kampanii, tą popularność Trzaskowskiego obniżyć. I z moich rozmów ze sztabowcami wynika, że to zawsze robi na wyborcach wrażenie, że ten kontrkandydat główny jakby topnieje to jego poparcie, ponieważ wyborcy zaczynają myśleć, że ten kandydat PiSu, na którego oni stawiają, czy ci niezdecydowani, mają szansę wygrać, że to rosnące poparcie nieznanego kandydata mocno mobilizuje już tych, którzy byliby skłonni na niego zagłosować i jeszcze tych niezdecydowanych, bo wiadomo, że ludzie wolą postawić na tego, kto może wygrać i oni się też jakoś tam wygranymi czują. Ten wzrost poparcia Nawrockiego też na pewno dodaje im właśnie takie wiary w zwycięstwo, też bardzo mocno mobilizuje struktury, a także podobno samego Karola Nawrockiego. Jest też na pewno tak, w nieoficjalnych rozmowach sztabowcy przyznają, że od początku postawili na taką opowieść o chłopaku z blokowiska, który, jak mówiła Katarzyna, będzie gryzł ziemię, aby zwyciężyć. No i takiemu, któremu w życiu się udało, stąd też przypominanie o tym jego doktoracie, o tym takim sznycie, powiedzmy, naukowym. I Nawrocki to jest w tej narracji taki chłopak z bloku, z robotniczym rodowodem, który no sam taką swoją pracą do wszystkiego doszedł. Chociaż tu na marginesie możemy dodać, że PiS nie wspomina o tym, że Nawrocki z rządów Zjednoczonej Prawicy miał takiego silnego protektora, Piotra Glińskiego, i to za czasów jego rządów w resorcie, no, który dał duże awanse Nawrockiemu, aż do prezesa IPN-u, aż do kandydata na prezydenta. Mam wrażenie, że na razie to jest taka opowieść o chłopaku z ludu, no ale też musi nabyć czas powagi, tak? To jest jednak kandydat na prezydenta, my nie wybieramy boksera roku czy biegacza roku. No i to jest takie pytanie, czy na końcu takiemu fajnemu koledze silnemu z sąsiedztwa, który jest w stanie też stanąć w naszej obronie.
To ja jeszcze w tym wątku sportowym dopytam Katarzynę, bo sam kandydat podczas spotkania z młodzieżówką Prawa i Sprawiedliwości w Lublinie mówił tak, tylko proszę was, nie patrzcie na mnie tylko jak na jak, chociaż nim jestem chłopaka z siłowni, bo jestem jednak doktorem nauk humanistycznych, 3 lata prezesem IPN-u. Fascynująca była też taka analiza Anny Mierzyńskiej w OKO.press Nawrocki jako dziki trener 2.0. Dziki trener to taki jest dość popularny influencer, który zajmuje się prezentowaniem tężyzny fizycznej, ale też komentuje różne wydarzenia polityczne, publiczne, siejąc zresztą dezinformacje, półprawdy. I może jeszcze jeden cytat z europosła Bartłomieja Sienkiewicza, wcześniej ministra kultury, który w Gazecie Wyborczej opisał grupę docelową, którą jego zdaniem ułożyli sobie sztabowcy Karola Nawrockiego. Kandydat PiSu został bardzo starannie dobrany i to pod kątem bardzo specyficznej grupy ludzi. Młodych, nieprzystosowanych mężczyzn z lekką skłonnością do przemocy i uproszczenia świata. Ale mam wrażenie, że to jest jednak definicja mocno zawężająca tego elektoratu, który jest w zasięgu ręki Karola Nawrockiego. A jednocześnie myślę jeszcze o tym wątku takim postpolitycznym. Czyli czy to będzie kampania, która będzie się opierać na z jednej strony wyścigach, biegach, chomikach, pompkach na śniegu i tak dalej i tym podobne. Katarzyna Kaczorowska?
Lubię chomiki, ale mam nadzieję, że nie. Pompki na śniegu no, jakby okazały się strzem w stopę Rafała Trzaskowskiego, bo miało być fajnie, rodzinnie, serdecznie, sportowo, a tak naprawdę dostarczył amunicję swoim przeciwnikom. Więc mam wrażenie, że sztaby muszą sobie trochę na nowo zdefiniować, w jaki sposób chcą pokazywać swoich kandydatów. Definicja Bartłomieja Sienkiewicza jest szalenie zawężająca, bo naprawdę na siłownię nie chodzą tylko chłopcy ze środowisk wykluczonych, zagrożeni agresją, przemocą, w domyśle, ze środowisk tylko wyłącznie przestępczych, to jest duże nadużycie. Natomiast pytanie brzmi, jak zdecydują oczywiście wyborcy niezdecydowani i na kogo postawią, powiedziałabym tak, młodzi chłopcy, którzy bardzo chętnie głosują na Konfederację. Dlatego, że jednak będziemy mieli wybory, do których pójdzie dosyć relatywnie spora grupa tych, którzy pierwszy raz będą głosować. No i pytanie jest takie, czy dla nich Karol Nawrocki jest punktem odniesienia, czy on już jest, używając języka młodzieżowego, no jednak dziadercem. On jest młodym mężczyzną, ma 41 lat, ale jest jednocześnie poważnym ojcem dużej rodziny, bo ma 3 dzieci. Ma za sobą znaczącą karierę, bo i dyrektor, i prezes. I w tej konfiguracji akurat pan Mencen wypada, powiedziałabym, fajniej. Z punktu widzenia 20-latka on jest bardziej cwany, bardziej sympatyczny, no nie jest otoczony taką dużą rodziną, no można z nim pójść na piwo. Cały ten anturaż wykorzystywany zresztą przez Mencena w kampanii wyborczej, no on być może zostanie powtórzony, więc tu jest dużo pól do zagospodarowania i moim zdaniem akurat Rafał Nawrocki, Karol Nawrocki, przepraszam, to freudowska pomyłka, chyba w jednym. Szybciej dotrze na przykład paradoksalnie do kobiet właśnie dlatego, że powiem tak, no zachował się jak dojrzały mężczyzna wtedy, kiedy żenił się z Martą i wziął na siebie obowiązek wychowania 2-letniego, kilkuletniego dziecka, które nie było jego. I to jest akurat atut, który można naprawdę wykorzystać, jeżeli bym była sztabowcem PiSu, to bym wiedziała, że to jest coś, dzięki czemu mogę dotrzeć do sporej rzeszy kobiet, które wychowują same swoje dzieci. Że jest jednak taki facet, który potrafi się zachować, który potrafi być dojrzały. I oczywiście zasadnicze pytanie brzmi, w jaką stronę ta kampania pójdzie? Czy będziemy karmieni Michałkami, czyli właśnie chomikami i pompkami, czy jednak ona nabierze pewnej powagi i nie będzie tylko wyłącznie okładaniem się procesami i okładkami. 2 czy 3 tygodnie temu jeden z prawicowych tygodników dał na okładkę Karola Nawrockiego z tytułem i artykułem o tym, że jest ścigany i zbiera się haki na Karola Nawrockiego, ponieważ dziennikarze zainteresowali się jego rodziną. No, no chyba to jest nie tak, no bo jeżeli jest kandydatem, no to jest oczywiste, że dziennikarze interesują się i nim, i jego rodziną.
To jeszcze na koniec chciałabym Was zapytać o konsekwencje wygranej Karola Nawrockiego. Ostatnio Mariusz Janicki w Polityce pisał tak: jeśli wygra Karol Nawrocki, to załamie się logika czasu przejściowego, która dotąd łagodziła oceny rządu Tuska. Nie będzie już na co czekać. Załamie się legenda przełomu 15 października. Wywróci to sytuację polityczną. No i wreszcie antypisowska rewolucja straciłaby impet. Dość otwarcie my, publicyści, dziennikarze, mówimy o tym, że jeżeli do Pałacu Prezydenckiego wprowadzi się kandydat Prawa i Sprawiedliwości, to oczywiste jest, że rząd Donalda Tuska nie ma racji bytu. Jeżeli będzie chciał trwać kolejne 2 lata i boksować się, nomen omen, z Karolem Nawrockim, to będzie się po prostu drastycznie w tej walce zużywał. Jeżeli pójdzie na przyspieszone wybory, to oczywiście będzie ryzyko, takie ryzyko, jakie podjął w 2007 roku Jarosław Kaczyński i oczywiście wówczas z Platformą Obywatelską przegrał.
No, scenariusz właściwie już przedstawiłaś, szczerze powiedziawszy. Wydaje mi się jednak, że te wydarzenia przyspieszyły niezależnie od tego, kto wygra wybory, ponieważ rozmawiamy w dniu, w którym partia Razem przedstawiła listę 100 punktów krytycznych wobec rządu Donalda Tuska, gdzie się nie sprawdził i co mu nie wyszło. Pojawiają się głosy krytyczne ze strony jednoznacznych wyborców Koalicji Obywatelskiej. Daniel Obryski skrytykował minister kultury i dziedzictwa narodowego. To są bardzo ostre głosy środowiska, które pomagają uchodźcom na granicy białoruskiej, krytykują przyjęte rozwiązania dotyczące zawieszenia prawa do azylu, więc tych punktów, powiedziałabym, tych punktów zapalnych jest naprawdę dużo i rzeczywiście można powiedzieć, że wybory prezydenckie będą takim apogeum, po którym albo będziemy mieli trzęsienie ziemi, albo będziemy mieli specyficzny rodzaj gnicia.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Anna Dąbrowska i Katarzyna Kaczorowska były z nami, autorki tekstu, jaki znajdą Państwo w tym wydaniu tygodnika Polityka, rodzina.pl, o rodzinie Karola Nawrockiego. Ja Państwu bardzo dziękuję i oczywiście polecamy się za tydzień. Jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym 2025 roku.
Temat tygodnia.
Cieszymy się, że słuchasz naszych podcastów. Powstają one m.in. dzięki wsparciu cyfrowych prenumeratorów. Dołącz do grona naszych subskrybentów, aby słuchać tekstów z polityki w wersji audio oraz mieć pełny dostęp do tygodnika i jego wydań specjalnych. Szczegóły na polityka.pl.